Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy naszych telewidzów i słuchaczy, bo dzisiaj czwartek. Rozmowy niedokończone, temat zapowiadany od kilku dni, przynajmniej od dwóch. Stan bezpieczeństwa państwa teraz i w przyszłości. Nasz gość, pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, były prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Krajowej,
to jest... wyżej, tak? Najwyżej. I teraz jest pan prokuratorem w stanie spoczynku, czyli dużo czasu, jak to pan ja wspomina z takim uśmiechem, pewna emerytura. Dla Polski mógłby pan coś dalej robić, no ale Polska tego nie chce. Władza nie chce.
Serdecznie państwa witam, szczęść Boże. No tak już się złożyło, że dzięki Donaldowi Tuskowi i rządom Platformy Obywatelskiej kilkudziesięciu uczciwych, prawych prokuratorów trafiło na zieloną trawkę i musi się realizować w życiu publicznym czy społecznym w inny sposób niż wykonując swoje obowiązki służbowe, na przykład zwalczając przestępczość zorganizowaną, czy też zwalczając przestępczość korupcyjną. Ale jak obserwujemy nasze państwo, obserwujemy wszystkie afery czasów Tuska, jego kolegów, kolesi, czy też środowisko biznesowe, to nie ma się czemu dziwić.
No właśnie, ja tak zacząłem, panie ministrze, od tego przypomnienia, bo rzeczywiście mówimy o stanie bezpieczeństwa państwa. Polacy różnie dyskutują, rozmawiają w rodzinach, w kolejkach, jakieś tam, jeżeli są kolejki, gdzieś tam są pewnie, czy nawet w pociągach podróżując, o Polsce, o bezpieczeństwie, czy się bezpiecznie żyje. Różne przychodzą informacje, że Rosja właśnie tam pomurkuje i tak dalej. A tutaj mamy ileś tam prokuratorów, którzy mogliby na przykład nie tylko ścigać przestępców, ale na przykład, nie wiem, łapać obce wywiady, nie? Czy i tak dalej. I są pozbawieni zajęcia, bezużyteczni.
Oczywiście, no to jest skandal, który był w 2010 roku, w 2009 roku uchwalono tą ustawę. To był kolejny element tej układanki, którą Donald Tusk przeprowadzał przez swoje rządy, najprawdopodobniej inspirowany przez te środowiska biznesowo-finansowe, które chciały robić deale w jego czasach. I oprócz oczywiście prokuratury i pozbycia się nas z prokuratury. Osłabiono także służby specjalne, policję, osłabiono organy skarbowe po to, aby te wszystkie afery mogły, w moim przekonaniu, się odbyć i aby sprawcy tych afer byli bezkarni. Także jeżeli mówimy o bezpieczeństwie państwa w chwili obecnej, to oczywiście to jest olbrzymi konglomerat różnego rodzaju bezpieczeństw, poczynając od bezpieczeństwa militarnego, kończąc na bezpieczeństwie zdrowotnym czy bezpieczeństwie edukacyjnym. Te wszystkie bezpieczeństwa ostatnie 7 lat zostały gwałtownie zredukowane. Tak naprawdę wydaje mi się, że o Donaldzie Tusku można by powiedzieć, do Donalda Tuska by można przytoczyć to powiedzenie, że szczur ucieka z tonącego okrętu. I jeżeli chodzi o pierwszy aspekt tego powiedzenia, to już jest ocena nasza, jak nazwiemy Donalda Tuska. Natomiast ten tonący okręt to jest Rzeczpospolita. To jest państwo, którego bezpieczeństwo jest gwałtownie od 7 lat, prawie do 8 lat osłabiane w każdym aspekcie, pomimo tego, że werbalnie, szanowni państwo, proszę ojca, przekazywany jest medialnie całkowicie inny obraz Rzeczpospolitej. Ostatnie wystąpienia prezydenta Komorowskiego, Donalda Tuska, że budżet Ministerstwa Obrony zostanie zwiększony do 2% produktu krajowego brutto, tak? I co się stało, szanowni państwo? Okazuje się, że w mitycznym 2016 roku zostanie zwiększony, bo rząd Donalda Tuska, szanowni państwo, zapomniał, że w tym roku musi zapłacić ostatnią ratę za samoloty F-16. 5 miliardów złotych. Zapomniał. No i to przechodzi w mediach mainstreamowych tych mętnego nurku bez echa. rząd może zapomnieć o kilku miliardach złotych, a jednocześnie brakuje pieniędzy na leczenie chorych na raka, brakuje pieniędzy na inne ważne tematy, bo rząd zapomina o jakichś kwestiach. No, szanowni państwo, to już jest, wspominam wszystko, to jest kompromitacja Tuska, niech on sobie w tej Europie robi co chce, natomiast naprawdę Polskę doprowadził w moim przekonaniu do ruiny.
Mhm. No ale tak, ktoś może powiedzieć tak, no dobrze, to takie troszkę może mówienie jest, że bo kiedyś pan był ministrem, prawda, należał do rządu konkretnego, tak. Teraz już 7 lat nie jest. A czy to nie jest tak, że są pewne wytyczne stałe i one prowadzą na przykład politykę bezpieczeństwa państwa na stałych punktach, stały tor, taki może być autopilot. Czy to nie jest tak, że po prostu władza się zmienia, ale te pewne wytyczne są. Bo mam przed sobą na przykład strategię bezpieczeństwa z roku 2007. Opisane tam są pewne priorytety, pewne punkty.
Tak, tak, to jest strategia bezpieczeństwa podpisana przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście, że najlepiej w państwie jest, kiedy istnieją odpowiednie strategie bezpieczeństwa, które są realizowane poprzez poszczególne rządy, kiedy realizowane są pewne standardy, pewne plany opracowane dużo wcześniej. Pamiętajmy na przykład, że przecież w Polsce obowiązuje od co najmniej kilku dobrych lat ustawa, która nakazuje, aby budżet Ministerstwa Obrony Narodowej wynosił 1,95, tak? I co się działo za rządów Donalda Tuska? Przez kilka lat ten zapis ustawowy nie był dotrzymywany. I co, Donald Tusk za naruszenie ustawy odpowiedział przed Trybunałem Stanu? Nie. To uczy następnych prezesów Rady Ministrów, że nie należy dotrzymywać prawa, że pakta nie są z serwanta. I w związku z powyższym, co z tego, że ktoś opracuje strategię bezpieczeństwa narodowego, opracuje plan zakupów długoterminowych różnego rodzaju, na przykład sprzętu militarnego czy sprzętu związanego z łącznością, jeżeli trafi się taki człowiek, dla którego interesy poszczególnych grup różnego rodzaju układów będą ważniejsze niż interes narodowy, interes całego państwa, interes obywateli.
Czyli obiecywać można różne rzeczy, nie przyjmować się przed wyborami czy przed kolejną turą.
Ale oczywiście, że tak. No przecież pamiętajmy, że Donald Tusk i jego poplecznicy w różnego rodzaju mediach wydaje mi się, że myślą, iż Polacy nie pamiętają. Ale wielu Polaków pamięta, jak Donald Tusk mówił, że wprowadza w Polsce armię zawodową, osłabiając w ten sposób siły zbrojne. Wielu Polaków pamięta, jak Donald Tusk obiecywał reformę służb specjalnych już w 2008 roku, minęło 7 lat, nic się nie stało, szanowni państwo. Jak Donald Tusk obiecywał inwestycje w różnego rodzaju ważne i istotne dla punktu bezpieczeństwa narodowego obszary i tego nie zrealizował. Tak naprawdę, szanowni państwo, to są tylko słowa, słowa i jeszcze raz słowa, natomiast fakty świadczą o tym, iż realizowany jest scenariusz osłabiania państwa. I teraz musimy sobie zadać pytanie, czy ten scenariusz przez Donalda Tuska i jego otoczenie był realizowany świadomie i na zlecenie ośrodków zewnętrznych, czy po prostu nieświadomie z powodu, że tak powiem, ignorancji, powiedzmy sobie, prawno-umysłowej, tak? Delikatnie rzecz ujmując. No to pytanie każdy z państwa powinien sobie sam odpowiedzieć. Ja uważam, że jednostkowe takie wydarzenia mogłyby świadczyć o nieświadomym zaniechaniu. Natomiast cały cykl różnego rodzaju zaniechań w różnych obszarach bezpieczeństwa narodowego świadczy o tym, że te działania są świadome, zmierzające do tego, aby Polska stała się tylko i wyłącznie takim rynkiem zbytu dla towarów ze wschodu i z zachodu, a nie silnym partnerem w relacjach międzynarodowych, w relacjach wewnętrznych w Europie Środkowo-Wschodniej na przykład.
Czyli pan tą tezę tutaj potwierdza, że jako państwo jesteśmy słabsi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, niż kilka lat temu i to wszystko następuje, no, eskalacja jest...
Oczywiście, że tak, chociaż trzeba pamiętać, że myśmy zaczynali z bardzo niskiego poziomu, bo rządy lewicy lata 2001-2005 gwałtownie także osłabiły polskie bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że wtedy była też ta dziura Bałca w 2001 roku i myśmy zaczynali na bardzo niskim poziomie. Rząd Jarosława Kaczyńskiego, rządy PiS-u, działalność Zbigniewa Ziobry doprowadziły do tego, że zostały zwiększone nakłady na służby specjalne, na prokuraturę, na wymiar sprawiedliwości, została przeprowadzona gruntowna reforma tych wszystkich instytucji państwa. Tylko w 2008 roku, po dojściu do władzy nowej ekipy rządzącej, Donalda Tuska, gwałtownie wszystkie te reformy odwołano. W zasadzie żadna z tych reform do chwili obecnej nie przetrwała. a robiono tylko wręcz wyłącznie takie reformy, które po pierwsze osłabiały bezpieczeństwo państwa, po drugie oddalały obywatela od instytucji państwa zajmujących się bezpieczeństwem.
Czyli można przypomnieć teraz te reformy, czy w ogóle, bo wiadomo, bezpieczeństwo narodowe to nie jest tylko armia.
Ale oczywiście, że tak.
Polska, tylko to jest tak, to jest i służby, i policja, i służby
specjalne.
Pożarne, służby specjalne.
To jest na przykład system ratownictwa medycznego. Mało kto pamięta, bo oczywiście rząd Donalda Tuska i pani Kopacz sobie to przypisała, ale to za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego podjęto decyzję i zrealizowano o zakupie śmigłowców nowoczesnych lotnictwa ratunkowego dla polskiej służby zdrowia. Wiem to dokładnie, bo jako szef ABW obejmowałem osobiście nadzorem cały przetarg dotyczący zakupu tych
śmigłowców. Teraz patrzę, bo oczywiście sobie pokusiłem się w internecie, znalazłem, Polska ma 263 helikoptery, czyli to ma te wszystkie i wojskowe, i służby zdrowia, i ratownictwa powietrznego, chyba tak.
Tak, bo to, tak, najprawdopodobniej.
Bo to jest cały arsenał, bo...
Śmigłowców sanitarnych mamy 20 kilka. Natomiast te decyzje zostały podjęte za naszych czasów, zostały wprowadzone w życie. Natomiast oczywiście należało stworzyć jeszcze pewien system, który pozwalałby korzystać z ratownictwa medycznego, lotniczego w sposób profesjonalny. I co się stało przez te 7 lat, szanowni państwo? Mhm. Otóż do dnia dzisiejszego te najnowocześniejsze na świecie w zasadzie śmigłowce, eurokoptery, nie mogą latać w nocy ani w warunkach ograniczonej widoczności, bo nie przeszkolono odpowiednio pilotów oraz nie zabezpieczono odpowiedniego sprzętu do takich lotów. I szanowni państwo, pamiętając katastrofę ostatnią kolejową pod Szczekocinem, pamiętając różnego rodzaju zdarzenia drogowe, dowiadujemy się, że śmigłowiec nie mógł wylądować, bo była pora nocna albo ograniczona widoczność. No to po co śmigłowce ratunkowe? No i one są najczęściej potrzebne w sytuacjach ekstremalnych.
Jak Pendolino chociażby, nie ma co porównywać, ale też mogą tyle mieć na godzinę, a mogą tyle, bo mamy takie tory.
Tak, no przecież dowiadujemy się, że przetarg dotyczący Pendolino jest w zainteresowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo okazuje się, że brytyjskie służby specjalne ustaliły, iż koncern dostarczający te zestawy kolejowe prowadził dosyć szeroko pojętą działalność korupcyjną w państwach Europy Wschodniej i Środkowej Wschodniej. Więc to jest kolejny element tej układanki, tak? Coś myśmy zaczęli robić, natomiast ci ludzie całkowicie albo zaniechali rozszerzać tego procesu, profesjonalizować te różnego rodzaju zachowania, czy modernizować sprzęt, albo wręcz cofamy się w pewnych dziedzinach, jeżeli chodzi na przykład o prokuraturę, jeżeli chodzi o służby specjalne, jeżeli chodzi o szkolnictwo. Przecież to wszystko to są bezpieczeństwa, szanowni państwo. Co zrobił Donald Tusk, żeby poprawić bezpieczeństwo demograficzne w Polsce? Nic nie zrobił, szanowni państwo. Nic nie zrobił, tylko opowiada różne rzeczy. Natomiast tak naprawdę, jeżeli sobie poczytamy, szanowni państwo, dane o wyludnianiu się Polski, to są przerażające. Ja jestem mieszkańcem Zagłębia Dąbrowskiego. Okazuje się, że miasto, w którym mieszkam, w przeciągu najbliższych 15-20 lat może stracić 30% swoich mieszkańców. To jest przerażające i nic się w tym zakresie nie robi, szanowni państwo. Polacy wyjeżdżają za granicę, zostają za granicą, nie chcą wracać do Polski, bo nie mają warunków do tego, aby prowadzić na przykład działalność gospodarczą, czy rozwijać się w Polsce. Wielu Polaków przenosi swoje firmy za granicę, szanowni państwo, bo okazuje się, że aparat skarbowy, aparat urzędniczy jest tak niewydolny, że lepiej jest zarejestrować działalność w Londynie, w Brukseli, niż w Pcimiu Dolnym, czy w Toruniu, czy w Sosnowcu, czy w Katowicach, czy gdziekolwiek indziej.
A może, panie ministrze, jest też taki mechanizm uśpienia włączony, że jesteśmy w strukturach NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, że tak naprawdę to możemy spać, czuć się bezpiecznie. Tak było, tak myślę, do kilka tygodni temu. No i to i tak jakoś nam pomogą, prawda, bo z Belgii przylecą, z Holandii, z Wielkiej Brytanii, a my sobie spokojnie tutaj żyjmy.
No ale jeżeli tak jest, to tylko świadczy o poziomie intelektualnym takich osób, tak? Bo znamy to powiedzenie, chcesz żyć w spokoju, gotuj się do wojny. Każdy człowiek, każdy analityk, każdy inteligentny, interesujący się rzeczywistością człowiek wie i musi rozpatrywać różnego rodzaju wersje wydarzeń, które mogą nastąpić nawet w jego życiu osobistym. Po to oszczędzamy na czarną godzinę, bo przewidujemy, że taka czarna godzina może się zdarzyć, tak? Po to istnieje państwo, po to my godzimy się na istnienie państwa, na kierowanie nami przez wybranych ludzi, żeby zapewnili nam minimum bezpieczeństwa. Inaczej nie byłoby potrzeby istnienia państwa i być może anarchiści wtedy by mieli rację, tak? Ale jeżeli ma być państwo, to państwo jest po coś, szanowni państwo.
A teraz jeszcze taki chórek podniesie, kiedy Donald Tusk do Brukseli pojedzie, że proszę bardzo, mamy swojego człowieka tam w strukturach, będzie nam pomagał, będzie nas zabezpieczał. No tak, bo takie działa, takie, że nie? Nasz Polak tam jest, a więc będzie łatwiej.
Tak, tutaj należy zadać sobie pytanie, dlaczego Donald Tusk zdecydował się na wyjazd do Brukseli, szanowni państwo. Ja uważam, że są dwa powody. Pierwszy powód, o którym powiedziałem, że szczur ucieka z tonącego okrętu, czyli obawia się, że może dojść do wielkiego kryzysu zewnętrznego i wewnętrznego w Polsce i nie chce odpowiadać za ten kryzys. Ale druga rzecz, szanowni państwo, o którym się nie mówi w mediach, w żadnych mediach mainstreamowych nie usłyszałem o tym. Otóż Donald Tusk uzyskuje immunitet europejski. Jeżeli doszłyby w Polsce do zmiany władzy, prowadzone byłyby postępowania karne, Donald Tusk ma immunitet. Nie można mu nic zrobić, szanowni państwo. Bo czy wyobraźcie sobie, że Angela Merkel lub inny przywódca europejski zgodzi się na to, żeby uchylić ten immunitet Donaldowi Tuskowi, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności karnej, ewentualnej w Polsce?
Czyli istnieje taki immunitet europejski, jak to się nazywa? Czyli państwo
tak,
europejskie?
To jest immunitet europejski, mówi o tym traktat lizboński. Zresztą...
Urzędnicy pracujący bezpośrednio w tym sercu, prawda, mają takie...
To urzędnicy albo przedstawiciele państw, którzy pełnią funkcje w instytucjach Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej to jest stanowisko i funkcja w ramach Unii Europejskiej i traktat przewiduje tutaj immunitet. W związku z powyższym myślę, że to był kolejny element, który bardzo mocno przekonał Donalda Tuska do tego, aby uciec z tej Polski, bo widzi co, do czego doprowadził ten kraj.
A czyli tak popatrzył na pewne sektory, zrobił takie sprawdzam, a więc bezpieczeństwo kiepska sprawa, gospodarcza rzecz kiepska. Tutaj wykorzystanie funduszy unijnych, nawet panią Bieńkowską też, jakby powiedzieć, zabrał ze sobą, no bo ona byłaby też tą odpowiedzialną główną za te fundusze, które mogą być zmarnowane w wielu procentach.
Przede wszystkim zmarnowane, ale poza tym, szanowni państwo, mamy do czynienia z olbrzymim procederem przestępczym przy okazji wykorzystywania funduszy europejskich, dofinansowań europejskich. Nikt do dzisiaj nie zrobił takich badań, ale mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości albo Prokuratura Generalna zrobi takie badania, ile toczy lub toczyło się postępowań karnych związanych, ujawnionych, związanych z wyłudzeniami funduszy europejskich. Bo jeżeli poczytamy sobie media, prasę, posłuchamy... radia i telewizji, a szczególnie właśnie telewizji Trwam, czy poczytamy Nasz Dziennik, albo inne media prawicowe, to zobaczymy, szanowni państwo, że w zasadzie każdy z większych przetargów, gdzie były fundusze europejskie, pojawia się później element przestępczy czy korupcyjny.
No właśnie, czyli tak, no mamy przed sobą tutaj te zagadnienia, czyli pan uważa tak, mamy teraz sondę, zapytani są Polacy, tacy chyba bezpośrednio na ulicy zapytani, jakie mają świadomość bezpieczeństwa, czy się czują bezpiecznie. Posłuchajmy, co mówią nasi rodacy.
W tej chwili się czuję niebezpiecznie w Polsce, dlatego że zobaczyłam właśnie wczoraj te samoloty wojskowe i dla mnie przerażenie było okropne. Strach o moją... O moją Polskę, że jesteśmy zagrożeni.
Pod tymi rządami na pewno nie.
A dlaczego?
No bo oni są antypolacy. Wszystko robią przeciwko nam.
No myślę, że tak. Żyjemy w demokratycznym, cywilizowanym kraju, więc dlaczego miałbym się czuć niebezpieczny?
Nie czuję się bezpiecznym w Polsce, bo tak jak wykazała historia, w 1939 roku sojusznicy opuścili nas, Wielka Brytania i Francja, i zostawiły nas po prostu na pastwę Niemiec. Historia lubi się powtarzać. Kto wie, czy nie zostaniemy na pastwę Federacji Rosyjskiej, jak gdyby całkowicie od niej uzależnieni.
Nie czuję się bezpiecznie.
Wcale no nie myślałem w ogóle jeszcze o żadnym jakimś ataku wielkim czy natarciu, więc na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Jest kompletnie nieprzygotowana. Armia jest rozbrojona, nie ma nic. Po prostu nie mamy przemysłu zbrojeniowego, nie mamy kompletnie nic. Ani poboru, no nic, jesteśmy bezbronni.
Biorąc pod uwagę całość, tak, no to chyba Polska, nie wiem, czy tak za bardzo miałaby jakieś szanse, ale ja będąc Polakiem od urodzenia, no będę trzymał jak zwykle za swój naród kciuki zawsze i wszędzie.
To znaczy ja nie wiem do końca, na pewno to co się teraz dzieje na świecie i co się dzieje na Ukrainie i w jaki jest stosunek też państw zachodnich do tej sytuacji jest, jest trochę przerażający i ja się boję trochę, że, no, że Polska nie będzie w stanie się obronić i że historia lubi się powtarzać i że jesteśmy na... No, będziemy mieć słabą granicę i Putin nie będzie się bał wejść do Polski. Czy nasze wojska będą w stanie się obronić? Nie mam pojęcia i obawiam się, że nie. I gdybym mogła, to bym uciekała na zachód, ale no, to jest trudna decyzja.
Nie za dobrze, bo chyba za bardzo zaufaliśmy strukturom Unii Europejskiej czy NATO, a jednak może być różnie.
No, stan bezpieczeństwa państwa polskiego niestety, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja oceniam bardzo źle, bo nie ukrywajmy, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są o wiele liczebniejsze niż III RP i w starciu, a już nie daj Boże w starciu nuklearnym, no po prostu nie mamy szans. Byśmy bronili się na pewno parę czy paręnaście dni. Niestety przykro mi to mówić.
Dziękuję bardzo. Sonda uliczna. Kilka pytań i odpowiedzi, panie ministrze.
O, przede wszystkim ta sonda dotyczy zagrożenia zewnętrznego. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie przypomniały nam o tym, jakim państwem jest Rosja, przypomniały nam, jakim człowiekiem jest Putin, przypomniały nam o Gruzji. I ja rozumiem Polaków, którzy czują się zagrożeni działalnością Federacji Rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o moją opinię, ja uważam, że to zagrożenie jest hipotetyczne i jeszcze odległe. Dlatego, że Rosja ma do osiągnięcia jeszcze kilka innych celów strategicznych, zanim zainteresuje się bezpośrednio Polską. To jest oczywiście dokończenie rozbioru Ukrainy i osłabienie tego państwa. Następnie załatwienie kwestii okręgu kaliningradzkiego, bo to jest, zresztą pisze o tym tutaj też pan profesor już nieżyjący Wieczorkiewicz, to jest taki wrzut w środkowo-północnej Europie, ten okręg kaliningradzki i Putin będzie chciał robić wszystko, żeby mieć bezpośredni dostęp do tego okręgu, więc będą zagrożone bezpośrednio w moim przekonaniu Litwa, Łotwa i Estonia. A dopiero później, szanowni państwo, jeszcze po spacyfikowaniu ostatecznym Aleksandra Łukaszenki Białorusi, przyjdzie pora na Polskę.
No nie daj Boże, to co? Polskę zaatakuje przez co? Bo...
Nie sądzę, żeby doszło do konfliktu zbrojnego, dlatego, że Polska jest innym państwem niż na przykład Ukraina, dysponująca po pierwsze siłami zbrojnymi dużo nowocześniejszymi, po drugie jednak sił zbrojnych wchodzą Polacy. Sensu stricto, tak? Natomiast problem Ukrainy, szanowni państwo, w moim przekonaniu i w walkach o Krym, czy teraz o Donbas na Ukrainie nie polega w zapóźnieniu technologicznym czy militarnym Ukrainy, ale polega na tym, że władze ukraińskie nie mogą liczyć na armię regularną, dlatego że ta armia została tak zinfiltrowana, tak została opanowana przez elementy prorosyjskie, że tak naprawdę na Ukrainie nie walczy armia regularna, tylko bataliony ochotnicze, stworzone ad hoc, z ludzi przeszkolonych na kursach kilkutygodniowych, posiadających tylko lekkie uzbrojenie. W przypadku, gdyby walczyła regularna armia ukraińska, wyposażona tak, jak jest wyposażona, myślę, że Rosjanie nie mieliby tak łatwo, jak w chwili obecnej. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, podjęto pewne działania w różnych sferach militarnych, które niewątpliwie utrudniłyby działalność militarną. Natomiast nie ukrywam, że może się pojawić problem właśnie takich na przykład zielonych ludzików. Pamiętajmy, że na przykład od granicy ukraińskiej, od linii Bugu do Warszawy nie ma żadnej polskiej wielkiej jednostki wojskowej. W okolicach Warszawy pod Wesołej jest tylko pierwsza brygada pancerna, dysponująca zresztą bardzo przestarzałym sprzętem pancernym, a nowoczesne czołgi, czy w miarę nowoczesne, powiedzmy sobie, w porównaniu do czołgów rosyjskich, Leopard, trafiły na zachodnią granicę Polski. Więc tak śmiejąc się przez łzy, można by powiedzieć, że najprawdopodobniej plany ewentualnościowe NATO przewidują, że linia obrony NATO w przypadku ewentualnego konfliktu nie będzie na Bugu, nie będzie na Wiśle, tylko będzie na Odrze. Gdyby tak było, szanowni państwo, to oznaczałoby, że tak jak 3 września zdradziły nas Anglia i Francja, czy w kolejnych dniach, powiedzmy sobie, tam chyba 10 czy 12 września, to tutaj by podobnie było z państwami NATO. Więc wierząc oczywiście w sojusze, wierząc w Unię Europejską, wierząc w NATO, należy przedsięwziąć takie działania militarne, aby każdy, który chciałby zaatakować Polskę, musiał się liczyć z olbrzymimi stratami. To jest kwestia oczywiście rozbudowy wojsk operacyjnych, to jest kwestia stworzenia Gwardii Narodowej, Batalionów Obrony Narodowej czy Brygad Obrony Narodowej. Przecież takie próby już były, one zostały oczywiście w kolejnych latach rozwiązane. I proszę pamiętać także, że trzeba odtworzyć system obrony cywilnej. Ja w czwartek byłem na spotkaniu, we wtorek byłem na spotkaniu autorskim ze swoją książką Afery czasów Donalda Tuska i tam prowadzącą była pani kandydatka PiS na prezydenta Łodzi. I ona między innymi jest w drużynie obrony cywilnej, w sanitarnej drużynie obrony cywilnej. Więc to, co mówiła, jakie są metody, jakie działania, jakie przewidywane cele działania takiej drużyny obrony cywilnej w mieście Łodzi, no to po prostu świadczy tylko o tym, że ten system całkowicie jest niedrożny, nie istnieje i tak naprawdę to jest kolejny element pewnego marketingu politycznego, pewnego tworzenia fałszywej, złudnej ułudy spokojnego, nowoczesnego, kompetentnego państwa, kompetentnej władzy. Natomiast prawda jest całkowicie inna.
I też, drodzy państwo, popatrzmy, panie ministrze, jak 5 lat dużo znaczy w historii. Pamiętamy 2010 rok, Westerplatte, przemówienie wcześniej, nie, to był 2009, tak? Tak, pamiętam przecież przemówienie prezydenta Kaczyńskiego, był obecny prezydent Putin, który chyba, no widać, mu zagryzał wtedy zęby, ale wysłuchał tego przemówienia bardzo mocnego. Ale pomyślmy sobie, 5 lat po tym wydarzeniu, czy 6 lat po tym wydarzeniu, my mówimy o tym prezydencie, który był wtedy obecny jako gość zaproszony uroczyście, w takim tonacji zagrożenia, tonacji tego, że on może coś skrzywdzić państwo polskie, czy narobić bigosu w Europie zachodniej.
Proszę ojca, fachowcy nigdy nie traktowali pana Putina jako demokraty, jako człowieka, który takiego Piotra I, który dokona oświecenia w Rosji. Każda osoba, która interesowała się historią Rosji, która interesowała się życiem społecznym czy politycznym Rosji, wiedziała, kim jest pan Putin, co on sobą reprezentuje, kto za nim stoi, szanowni państwo. Oczywiście pewne wydarzenia dla niektórych były zaskoczeniem, ale po inwazji rosyjskiej na Gruzję wielu ekspertów, fachowców, między innymi świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, a także Jarosław Kaczyński, także Zbyszek Ziobro,
których wieszano potem, zaraz tak jest, tydzień po właśnie.
Mówili, że to jest początek. To jest początek. Po zachowaniu wspólnoty międzynarodowej w rozwiązaniu konfliktu gruzińskiego Putin będzie rozszerzał swoje żądania. I tak się dzieje, szanowni państwo. O wielu rzeczach się nie mówi, o działaniach Putina, bo nie dotyczą Polski, a przecież Putin rozpoczął także przecież aneksję obszarów podbiegunowych, wysyłając tam swoje wojska, zakładając bazy i tak dalej. To jest kwestia także Azji. No to są kwestie geopolityki, tak? Ale Rosja niewątpliwie prowadzi taką działalność. Teraz możemy zastanowić się, z jakich powodów. Chęć przywrócenia Związku Sowieckiego, przywrócenia Imperium Rosyjskiego, ale także skanalizowania ewentualnego zaniedowolenia społecznego zagrożeniem zewnętrznym, tak? Tworzeniem sobie wroga, pana polskiego, faszysty ukraińskiego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja nie jestem gloryfikatorem Ukraińców czy Ukrainy, tak? Ale z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Polski istnienie Ukrainy w miarę silnej jako rubieży przed ekspansją Rosji dla Polski jest w interesie narodowym i każdy chyba ekspert przyzna mi rację w tym zakresie.
No chociaż są i tacy, którzy mówią, nie bójcie się Rosji, bójcie się Ukrainy, bo gdzieś tam są pobrykiwania jednak te narodowo-skrajne i powiedzmy, gdy się sytuacja uspokoi, te ząbki pokażą, czy zęby, czy kły i gdzieś tam nawet ktoś widziano mapy, które sięgają do Tarnowa, tutaj Radomia, prawda, że to jest ziemia, która się należy Ukrainie, ale to marginesie. Może to
proszę ojca,
jest podsycane.
Nie wiem, kto się boi. Myślę, że ja się nie boję i wielu Polaków się nie boi ani nacjonalizmu ukraińskiego, ani nacjonalizmu czy wielkopaństwa rosyjskiego, szanowni państwo. Mapy są różne. Ja też widziałem mapy pierwszej Rzeczypospolitej, dokąd się sięgała nasza Rzeczpospolita.
A morza mieliśmy.
Więc naprawdę trzeba po prostu być racjonalnym, podchodzić racjonalnie do polityki, do bezpieczeństwa państwa. Dbać o to, aby interesy narodowe osiągać, realizować i dbać o to też, żeby sąsiedzi nie stanowili
dla nas... do polityki wewnętrznej. Czyli pani minister, teraz patrzymy tak. Dobre relacje pani Angela Merkel, pan Donald Tusk. Podobno za niemiecki, dogadują się, mówią, że trzymając się jej szlafroka wszedł, prawda, do tej Unii, teraz do tę funkcję. A z drugiej strony wiemy, że dobra jest, była przynajmniej linia Putin-Niemcy, czyli Rosja-Niemcy, dobra linia porozumiewawcza, bo gospodarczo ich to łączyło. No i teraz pytanie, jak teraz wygląda? No i teraz tak, pan Donald, co mówi pani Merkel?
No to proszę ojca, ale to co ojciec powiedział, to sobie możemy wytłumaczyć, tak? Doskonałe relacje rosyjsko-niemieckie i Donald Tusk po środku, jakie będzie realizował cele polityczne? W interesie Polski czy w interesie swojego patrona, jeżeli ma takiego?
No teraz musi powiedzieć, że jest w interesie Unii, bo jest dany po to, żeby...
Ale co jest interesem Unii Europejskiej? Wielu fachowców, wielu specjalistów twierdzi, że interes Unii Europejskiej to jest interes Niemiec, ewentualnie interes Niemiec i Francji.
Troszeczkę Wielkiej Brytanii, która...
No to już niewielu. To już niewielu fachowców, dlatego że Wielka Brytania jednak zawsze starała się stać obok i realizować swój interes narodowy, ale nie jako interes Unii Europejskiej. Tak? Natomiast tak jak kiedyś Ludwik XIV mówił, państwo to ja, to tak kanclerz Niemiec mógłby powiedzieć, Unia Europejska to ja. Tak? Więc w zasadzie, jeżeli popatrzymy na politykę Unii Europejskiej, to w wielu aspektach, na przykład energetycznym, jest realizowana ta linia niemiecka. Tak? Czyli przechodzenie na przykład na odnawialne źródła energii, i doprowadzenie do zamknięcia w Polsce na przykład elektrowni węglowych, czy ograniczenia w ten sposób wydobycia węgla, no to jest w interesie Niemiec. Zniszczenie w Polsce przemysłu stoczniowego, no w interesie jakiego państwa to było? Pamiętajmy, że Francja się uchroniła przed zniszczeniem ich przemysłu stoczniowego, natomiast Polska się nie uchroniła. No w interesie stoczni niemieckich, Hamburg i tak dalej, i tak
kopalnie
dalej.
Kopalnie polskie też
wcześniej
zatopione właśnie. No, ale czy może to jest taki, panie ministrze, no mówimy o bezpieczeństwie państwa, taki dziwny klincz, że my z jednej strony możemy powiedzieć prawdę polityce niemieckiej, ale czujemy za tym pieniądze, że pewne dostawy tutaj środków mogą być ograniczone i całkowicie już państwo wtedy siądzie, a premier do tego nie może dopuścić.
Proszę ojca, no oczywiście, że szantaż ekonomiczny może występować. W czasach II Rzeczpospolitej przecież toczyła się wojna celna polsko-niemiecka finansowa. Polska też traciła olbrzymie środki finansowe, jednak II Rzeczpospolita potrafiła pomimo nieprzyjaznej Rosji, nieprzyjaznej Republiki Weimarskiej prowadzić racjonalną politykę i wyjść z kryzysu finansowego w miarę silna. Także jest to możliwe do zrealizowania. Interes czy środki finansowe, środki gospodarcze to jest ważna, istotna sprawa. Natomiast najlepiej, kiedy realizuje się te zadania, także gospodarcze w sferze bezpieczeństwa, własnymi siłami, a nie tylko i wyłącznie kredytami, deficytami budżetowymi i tak dalej. Proszę pamiętać, że w czasach rządu prawicy w Polsce deficyt budżetowy, czyli dług państwa, zmniejszał się, a nie powiększał. Natomiast ostatnie lata to jest olbrzymie zwiększanie deficytu budżetowego i jednocześnie, można powiedzieć w cudzysłowie, okradanie lub też ściąganie od obywateli pieniędzy na przykład poprzez reformę emerytalną, tak? Poprzez reformę dotyczącą funduszy emerytalnych, tak? Czyli przyciągnięcie pieniędzy do budżetu. Mamy teraz kolejną próbę, że będzie się zwiększało produkt narodowy brutto poprzez uwzględnianie szarej strefy czy dochodu na przykład z prostytucji, tak? A przecież to są pewne działania rachunkowe, które nic nie mają do wspólnego z rzeczywistym stanem gospodarki, z rzeczywistym stanem państwa. To jest oczywiście kolejny element tego lustra, tego obrazu, który się tworzy państwa bezpiecznego, dostatniego, gdzie ludzie żyją długo i szczęśliwie.
Oczywiście. Dajemy teraz okazję już do rozmów z naszym słuchaczom i telewidzom, bo jest tutaj nasz szanowny gość. Ale jeszcze jedno pytanie. Gdyby pan minister miał taką władzę, wpływ na życie polityczno-społeczne, jak jest lepiej teraz w tym momencie dla Polski? Przyspieszone wybory, nowe rozdanie, nowa władza, nowy premier. I naprawienie tego, co jest zepsute, bo jest. Czy jednak poczekać ten rok, niech już ta platforma po prostu do końca pokaże, co jest warta i niech to będzie...
Ja nie jestem politologiem ani socjologiem. Z punktu widzenia człowieka, dla którego interes państwa, bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze, im krócej u władzy ci ludzie, tym lepiej dla państwa, dla bezpieczeństwa narodowego. Natomiast ważnym jest, żeby po ewentualnych wyborach został stworzony silny, patriotyczny rząd, który będzie realizował reformy silny, czy mający większość, dużą większość parlamentarną.
Żeby nie powstała jakaś hybryda, bo hybryda.
Aby przede wszystkim można było przełamać ewentualne weto prezydenta Komorowskiego, bo pamiętajmy, że prezydent Komorowski będzie jeszcze prezydentem i plany, przynajmniej platformy czy sondaże mówią, że może zostać na kolejną kadencję. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.
Ale plany tak są było, takie podobno, że on
gdyby tak było, kadencję, gdyby tak było, to trzeba mieć taką większość parlamentarną w nowym parlamencie, aby przełamać ewentualne weto prezydenta, aby móc wprowadzić ustawy sanujące obszary bezpieczeństwa państwa, ale nie tylko.
To plany są takie, że panie ministrze, powinniśmy walizki dobre kupować i szukać jakiegoś miejsca na ziemi, bo mówi się, że prezydent na kolejne 5 lat, potem Donald Tusk wraca i obejmuje znów urząd prezydenta.
Szanowni państwo, Polacy sobie poradzili w czasach zaborów, to tym bardziej sobie poradzimy przy takiej czy innej władzy, miejmy nadzieję, że jak najkrócej sprawującej władztwo w Rzeczpospolitej. Natomiast ja mówię, co by było ważne i lepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, z punktu widzenia zwykłego Polaka, tak? Natomiast sytuacje i wersje mogą być różne. Może być tak, że ta władza przetrwa, dojdzie do koalicji Platformy z Lewicą, tak? I dalej będzie trwał drenaż Rzeczpospolitej.
Zapraszamy już do takich tutaj ciekawych rozmów. Naszym gościem pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Telefony, przypomnę, państwo widzą na ekranie. Dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012. Dla zagranicy 657-0013, 657-0014. Czekamy, już mamy telefon, kto jest z nami.
Halo, halo. Dzień dobry, Roman z Warmii i Mazur.
Witamy pana Romana z Warmii i Mazur. Kiedyś to były...
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam gości. Chodzi o taką rzecz. W ogóle jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle Polski, no to jest bardzo enigmatyczne. Chodzi o to, że w zasadzie u władzy są ludzie, którzy po prostu nie dbają o interes narodowy. Ci ludzie, którzy są we władzach, występują w telewizji i mówią ciągle o tym, że nie mogą nic zrobić. 25 lat jest wolności, a praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnego polityka, żadnej jakiejś opcji, która by myślała w kategoriach państwa jako takiego. Państwo nie funkcjonuje normalnie. Po odrodzeniu weszło w stare buty, w stare przepisy i po prostu jest bezradne. Nie ma służby zdrowia, nie ma armii, nie ma sprawnej administracji, jest przerost administracji, nie ma żadnego przemysłu. Jak się porówna te 25 lat tej naszej wolności do okresu międzywojennego, to w ogóle nie ma czego porównywać. My jako państwo nie istniejemy. To jest przerażające i po prostu pojedynczy ludzie mówią tylko, że widzą, że jest źle, ale ode mnie nic nie zależy. Nie mam recepty, nie wiem, jak to można zmienić, ale jest takie odczucie, tak jak minister Sienkiewicz powiedział, to państwo nie istnieje jako takie. Po prostu te wszystkie przetargi w tej chwili... To znaczy na początku to był taki wielki problem, żeby sprzedać za bez ten przemysł, a teraz żeby przejąć fundusze unijne. Dlatego, że te pieniądze unijne są wydawane nieracjonalnie. Dlaczego nie zrobi się bilansu? Ile pieniędzy wzięło się z Unii i w co się zainwestowało? Jaka jest stopa zwrotu tych pieniędzy? One są bezużytecznie wydane. Autostrady są niedokończone, już się sypią. I to jest w ogóle jakieś nieprawdopodobne. Przecież to gołym okiem było widać zachowanie ministra Nowaka, zachowanie tych ludzi, którzy są u władzy. No przecież po prostu pojedynczy ludzie też jeszcze mają złudzenie, że jest jakaś władza, jakiś autorytet. A to są prymitywni ludzie według mnie po prostu. Ja nie mówię, że niewykształceni, ale po prostu nie myślą w kategoriach państwa, tylko w kategoriach prywatnych. To tyle chciałem powiedzieć.
Panie Romanie, dziękujemy bardzo.
No, w moim przekonaniu ja też nie jestem tutaj badaczem, historykiem czy socjologiem, ale mogę powiedzieć, że niestety dzisiaj słuchałem radia i wypowiadała się była oficer pani z podziemia niepodległościowego, która stwierdziła, że okupacja sowiecka była dużo gorsza od okupacji niemieckiej. Ta okupacja sowiecka 40-letnia po 1945 roku tak naprawdę doprowadziła do tego, że wielu ludzi, ta nowa inteligencja, która socjalistyczna, komunistyczna, którą stworzono w tej okupowanej przez Sowietów w Polsce, nie ma właśnie, to są państwa, nie posiada czegoś takiego jak instynkt i etos państwowca, tak? I dlatego cała administracja publiczna, wszystkie sfery życia publicznego związane także z bezpieczeństwem państwa przejęły niestety te najgorsze wzorce komunistyczne. No proszę pamiętać, szanowni państwo, także, że system kształcenia w czasach komuny daleko odbiegał od norm europejskich. Oczywiście zdarzały się rodzynki, fachowcy, naukowcy, którzy w chwili obecnej osiągają wielkie sukcesy, ale pamiętajmy, że większość ludzi, którzy w tej chwili uczy nowe pokolenia, To są karierowicze, to są ludzie, którzy niewiele znaczyli, którzy niewiele umieli, ale współpracowali, należeli do partii, robili kariery i w nowej, tej trzeciej Rzeczpospolitej osiągnęli sukces zawodowy i oni teraz kreują swoich następców, szanowni państwo.
BMW, prawda?
Tak jest. I wystarczy spojrzeć na książkę Doroty Kani, która mówi o mediach, ale mają się podobne tomy pojawić dotyczące właśnie środowiska naukowego, środowiska służb specjalnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I we wszystkich tych elementach widzimy to zło wywodzące się z tej polskiej ludowej. I to jest oczywiście teraz pytanie, jak tą sytuację rozwiązać. No, staramy się to robić. Tu między innymi w Toruniu, no, ojcowie,
rozpacz
szkoła,
głosi pan Romana, mówi 25 lat i ciągle nam mówią, to naprawdę, to co w tym raporcie jest, żeby nie dopuścić też do ścierania się na przykład dwóch środowisk uboższych i mniej uboższych, albo bogatych i biednych w państwie, bo to też jest siła destrukcyjna, nie? Że kiedyś ta Polska A, B i C zacznie się dopytywać, dlaczego my mamy być Polską C?
Jasne,
a może ktoś chce?
Jasne, były... tak. I jeżeli zwrócić na to uwagę, to Unia Europejska stara się. Są programy mające poprawiać jakość.
Równościowe, tak zwane.
Tak, poprawiać jakość tych regionów, gdzie jest najuboższych. Ale ważne jest, żeby państwo narodowe dbało, aby te środki finansowe były w odpowiedni sposób przekazywane. A u nas ta granica się pogłębia. Wystarczy naprawdę samochodem nawet jeżdżąc.
Czy kolej też o tym mówi.
Tak, jechać, nawet popatrzmy na sieć kolejową polską, gdzie się kończy w zasadzie ta sieć, to na linii Wisły. Po wschodniej stronie Wisły inwestycje na przykład w infrastrukturę są gwałtownie mniejsze niż na zachodzie Polski. Z czym jest to związane? No oczywiście z przeszłością też tej części Polski, która w przeszłości należała do Niemiec, tak? Ale także z tym, że państwo polskie nie potrafi pozyskać i zrealizować wielkich inwestycji infrastrukturalnych w Polsce wschodniej, gdzie tu powinniśmy inwestować, gdzie tu powinniśmy doprowadzić do wzrostu zamożności Polaków.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy, Telewizja Trwam i Radio Maria. Bardzo proszę. Halo, halo. Ktoś był, ale się... Nie, jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam państwa. Tadeusz, witam ojca prowadzącego i pana ministra. Panie ministrze, mam po prostu jedno pytanie. Dlaczego rząd Donalda Tuska tak rozbroił bezpieczeństwo państwa, ponieważ rozbił służby specjalne na kilkanaście służb, które w ogóle nie decydują. Dziękuję.
Dziękujemy panu Tadeuszowi.
On tak naprawdę nie rozbił, on doprowadził do całkowitej dezintegracji służb specjalnych, które zajmują się samymi sobie, swoimi problemami, a nie zajmują się bezpieczeństwem zewnętrznym czy wewnętrznym państwa. Ja uważam, że zrobiono to w tym celu, aby grupy interesów mogły realizować olbrzymie deale finansowe w różnych obszarach gospodarki poprzez fundusze europejskie, poprzez mityczną budowę w Polsce elektrowni jądrowych, poprzez budowę różnej sieci infrastrukturalnej. Szanowni Państwo, to są olbrzymie miliardy złotych, to są olbrzymie możliwości korupcyjne, tak? Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne niestety nie radzi sobie z tym problemem. Pytanie, czy też intencjonalnie, czy po prostu jest zbyt małe, nie ma możliwości. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego całkowicie wycofała się z tego obszaru działalności. Pamiętacie jeszcze, Szanowni Państwo, o tej tarczy antykorupcyjnej Tuska? Kto pamięta o tarczy antykorupcyjnej Tuska? A przecież tak miało być. Więc powtarzam, werbalnie jest dobrze, wspaniale, natomiast tak naprawdę dezintegruje się polską sferę bezpieczeństwa, zresztą nie tylko bezpieczeństwa.
I tak też się można pytać, panie ministrze, ile jest tysięcy ludzi w Polsce, którzy tak naprawdę żyją dzięki reszcie, tym milionom? Jaka to jest liczba? Ile to jest tych takich, co pan mówi, świadomy, nie tak, że no, tych, którzy wiadomo, gdzieś tam poprzez jakąś koneksję, znajomość?
Ja myślę, że to są setki tysięcy Polaków, wbrew pozorom. Dlatego, że to nie jest tylko władza centralna, ale największe deale, największe interesy robi się, jeżeli chodzi o władze lokalne, samorządowe. Środki unijne idą przeważnie właśnie na inwestycje lokalne.
I pan myśli, że oni mogą podtrzymywać też taką aurę, żeby...
Ale oczywisty
sposób. To było trwało na wieki wieków.
Tak jest. Zwróćmy uwagę, że standardem jest, że jak ktoś już zostanie prezydentem miasta, to on wygrywa kolejne wybory samorządowe. Jeżeli ktoś sobie zada pytanie, dlaczego tak się dzieje, otóż bardzo często z tego powodu, iż do wyborów idzie tylu mieszkańców gminy, że większość z nich to są pracownicy i rodziny pracowników prezydenta. Szanowni Państwo, no to trudno, żeby ten człowiek w dalszym ciągu nie pełnił swojego stanowiska. Jeżeli mamy bezwładne instytucje bezpieczeństwa, prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i policję, to w gminach, w powiatach, w województwach można robić wiele różnego rodzaju dziwnych przekrętów, tak jak rozbudowa, modernizacja Stadionu Śląskiego na Śląsku, czy też powstanie kolei śląskich. To są olbrzymie afery i co? I dalej ci ludzie rządzą, Platforma Obywatelska na Śląsku rządzi, w dalszym ciągu wydatkuje, rozdaje olbrzymie miliony złotych. Czy to się dzieje zgodnie z prawem? Mam podejrzenia, że nie, pomimo tego, że podobno wspaniałym fachowcem jest marszałek, czyli pan Sekuła, przewodniczący były komisji hazardowej.
I NIK-u kiedyś, tak?
Podobno.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie, bo myśmy się chyba nie spotkali jeszcze tutaj po tych aferach taśmowych, bo wiem, że to było przed, prawda?
Tak, tak.
I też warto wrócić, bo no właściwie rozpłynęły się po kościach, prawda? Minister Sienkiewicz do końca jest ministrem. No dzisiaj już nie. Dzisiaj już nastąpiło, ale te rozmowy na przykład, że Polska to jest kamieni kupa i tak dalej, i tak dalej. I o czym to świadczy? Czy by każdy na przykład minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego takie coś powiedział, to po prostu programów byłoby kilkadziesiąt w ciągu tygodnia, ale po prostu by nie przyszedł na drugi dzień do swojego urzędu chyba, tylko w nocy.
Trzeba wyciągać konsekwencje, Szanowni Państwo. Co do języka, możemy mieć
to
zastrzeżenia.
Jest wstyd,
tak?
I wstyd przed dziećmi, przed młodzieżą.
Tak jest. Natomiast po pierwsze, z punktu widzenia obserwatora życia publicznego, jaka jest postawa ministra spraw wewnętrznych, mającego dbać o bezpieczeństwo, który nie wierzy w to państwo. No i druga rzecz, że sam się dał nagrać, Szanowni Państwo. No to jest coś, co uważam całkowicie deprecjonuje tego człowieka na funkcje państwowe. Co innego, jeżeli prywatny obywatel Bogdan Święczkowski da się nagrać przy okazji na przykład picia piwa, tak, czy wina, a co innego jak minister konstytucyjny, spotykając się z drugim ministrem konstytucyjnym o prezes Banku Polskiego, powiedzmy sobie, to jest urzędnik konstytucyjny, używa takiego słownictwa, robi taki deal i daje się jeszcze nagrać. No, Szanowni Państwo, to naprawdę świadczy tylko i wyłącznie o całkowitym upadku, ruinie państwa, ruinie też tych ludzi. Tak? Dziadek ministra Sienkiewicza chyba się przewraca w głowie, w grobie, przepraszam. To jest coś przerażającego. Donald Tusk nie umiał, czy nie mógł wyciągnąć konsekwencji. Ja uważam, że nie mógł wyciągnąć konsekwencji, bo osoby, które pojawiają się na tych nagraniach, to były, czy są elementem pewnej grupy nacisku.
A, czyli może by tak powiedzieć, jak ty mnie wyrwiesz, to ja za sobą wyrwę jeszcze kilka innych ciekawych...
Nie możesz tego zrobić, bo ja za sobą mam grupy, które tak naprawdę decydują o twoim losie. Przecież Donald Tusk kiedyś powiedział, że ktoś przyciągnął Wajchę, tak? Czyli jasno wskazał, że to nie on odpowiada, nie on włada Rzeczpospolitą, nie on rządzi Rzeczpospolitą, tylko jest zarządcą, tak? Mhm. Że ktoś inny pociąga za te sznureczki, te kukiełeczki.
No ale mówię, to jest ten przykład. Drugi jest minister spraw zagranicznych. No, mówi o polityce największego sojusznika w taki sposób.
Tak. Żadna pierwsze, nota, żadna... Znaczy dla mnie to niewielkie zaskoczenie, szanowni państwo, bo jeżeli popatrzymy na to, co robi minister Sikorski w sferze polityki zagranicznej, a nie co mówi, tylko co robi, to przecież to, co on powiedział, całkowicie się zgadza z tym, co on robił, szanowni państwo. Pamiętamy tarczę antyrakietową amerykańską, tak? Jak były te negocjacje prowadzone, dlaczego nie zostały zakończone, dlaczego Amerykanie zrezygnowali z tego, jak się zachowywał w stosunku do Rosji, po katastrofie smoleńskiej i tak dalej, i tak dalej. No, można by mnożyć przykłady, że minister Sikorski nie realizuje, w moim przekonaniu, w sposób prawidłowy interesu, nie działa w sposób prawidłowy w interesie bezpieczeństwa państwa polskiego.
Mhm. Bo gdyby tak zakładać, że na przykład, nie wiem, no to zakładam, bo nie mam dowodu, mogę sobie tak mówić. Służby, na przykład obce, wywiad rosyjski nagrał naszych polityków i teraz ma taką płytotekę i tak sobie będzie się bawił, wypuszczał, no to jest
sytuacja
bardzo nieciekawa.
Ja myślę, że taka wersja musi być rozpatrywana też w śledztwie prokuratorskim. Niewątpliwie są informacje, że przecież są jeszcze nagrania innych najważniejszych polityków. Między innymi jeden z redaktorów mówił o tym, że jest nagranie Donalda Tuska z panem Kulczykiem, które posiada jeden z polskich jakichś detektywów, tak? A jeżeli tak, no to mogą posiadać przedstawicieli obcych służb specjalnych i mogą w odpowiedni sposób wpływać na działania, zachowania odpowiednich polskich urzędników czy polityków. To jest standardowa metoda działania służb specjalnych zresztą, wrogich nam.
Mhm. Czyli taki nacisk niebezpośredni.
Szantaż, klasyczny szantaż.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami?
Dzień bardzo. Dobry, dobry wieczór. Ja tak bardzo krótko chciałam powiedzieć i zapytać pana. Jest bardzo interesująca dyskusja, szalenie. I chciałam tylko powiedzieć, że Polsko, obudź się. Za co Donald Tusk dostaje odznaczenia, najwyższe odznaczenia niemieckie? Za co dostaje tego typu odznaczenia? Co on zrobił w Europie, w Polsce, w świecie, żeby otrzymywać tak najwyższe odznaczenia? Mam tylko to jedno pytanie. Polski już nie ma, on ją sprzedał. Dziękuję bardzo, do widzenia.
O za co możemy oczywiście odpowiedzieć? W moim przekonaniu za to, że wprowadził tak zwaną reformę emerytalną. Polacy będą przychodzić na emeryturę w wieku 67 lat, a sam Donald Tusk przejdzie w wieku 62 lat, tak? I tego media mainstreamowe też nie zauważają. Cieszą się z tego awansu Donalda Tuska. Poza tym, oprócz tego, że Donald Tusk dostawał różnego rodzaju odznaczenia, to dostawał także nagrody różnego rodzaju fundacji niemieckich, o którym także musimy pamiętać. Szanowni państwo, no przecież obserwujemy ostatnie 7 lat i wiemy, że polityka zewnętrzna Polski jest bardzo mocno związana z polityką zewnętrzną Niemiec. W zasadzie realizujemy tożsame cele, tożsame działania jak polityka zagraniczna Niemiec, która w moim przekonaniu w 50-60% nie jest w interesie Polski. Ona jest w interesie Niemiec, ale nie w interesie Polski.
No właśnie. Tutaj jeszcze mam taki cytat, sobie przygotowałem, bo jest taki człowiek, Aleksander Dugin, który jest doradcą prokremlowskim, jest takim guru partii, która mówi o potężnej Rosji, wszechrosji. I taki wywiad o Polsce, dwa zdania, niech państwo posłuchają, pan minister to zna, bo mówi, że czytał. Co wówczas z Polską? Aha, to nasze zadanie, zjednoczyć się z Niemcami, stworzyć potężny blok kontynentalny. Co wówczas z Polską? My, Rosjanie i Niemcy, rozumiemy w pojęciach ekspansji i nigdy nie będziemy rozumować inaczej. Nie jesteśmy zainteresowani po prostu zachowaniem własnego państwa czy narodu. Jesteśmy zainteresowani wchłonięciem przy pomocy wywieranego przez nas nacisku maksymalnej liczby dopełniających się kategorii. Nie jesteśmy zainteresowani kolonizowaniem jak Anglicy, lecz wytyczaniem swoich strategicznych granic geopolitycznych bez specjalnej nawet rusyfikacji. Chociaż jakaś tam rusyfikacja powinna być. Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego w żadnej formie. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie lubimy Polaków czy Ukraińców, ale dlatego, że takie są prawa geografii sakralnej geopolityki. Oczywiście ta geografia sakralna to jest konik
Jasne.
Pana Dugina, to nie jest jakiś wariat, to nie jest jakiś człowiek.
To jest przypomnienie koncepcji z Kongresu Wiedeńskiego Świętego Przymierza. Czyli oni 15 roku. Oni chcą odtworzyć właśnie to Święte Przymierze, czyli istnienie Rosji w graniczącej z Prusami, później z Rzeszą Niemiecką, czyli przywrócenie Imperium Carskiego, szanowni państwo. A pamiętajcie, że w Imperium Carskim, centrum ekonomiczno-gospodarczym, jaka część Imperium Carskiego była? Królestwo Polskie. To w Polsce koncentrowała się gospodarka tak naprawdę Rosji carskiej. Tak? Więc to oczywiście, to jest oczywiste działanie rosyjskie, które może być realizowane w przypadku, kiedy Putin lub podobny mu człowiek o aspiracjach imperialnych będzie chciał osiągnąć. Powtarzam, droga wojenna jest ostateczna. To wszystko próbowano realizować najpierw środkami politycznymi. Proszę zwrócić uwagę, że dopóki był poprzedni prezydent ukraiński, tak, dopóty nie było interwencji, nie było zielonych ludzików i tak dalej, bo Ukraina formalnie suwerenna tak naprawdę była podległym państwem Rosji. Zresztą tak samo jak w chwili obecnej Białorusia, gdzie jest pan Łukaszenko, ale tak naprawdę wszyscy sobie zdajemy sprawę, że Białoruś jest przedłużeniem Wielkiej Rosji, tak.
I tylko nawet jest utrzymywana przez Wielką Rosję. To jest całkowicie wydrenowana gospodarka. To państwo nie powinno istnieć gospodarczo, tak mówią wszyscy analitycy, natomiast istnieje.
No to jest
ludzie żyją, no ciężko
żyją. To jest typowa fikcja. No, tworzenie takich właśnie obrazków na użytek Europy Zachodniej, te wsie patiomkinowskie, szanowni państwo, to zauroczenie
malowane, tak.
Literatów zachodnioeuropejskich kulturą i rozwojem sowchozów, kołchozów i Rosji Radzieckiej. No to jest powtórzenie, tak, tworzenie pewnych kale, które są rozpowszechniane i Europa Zachodnia w nią wierzy.
No, pojechał przecież Włoch.
A Polacy są wtedy uznawani za oszołomów, którzy wietrzą zawsze jakąś niegodziwość po stronie polityki rosyjskiej.
Tak, no, tak.
Z reguły okazuje się, że mamy rację.
No. Pojechał Włoch Togliatti, prawda? Zachwycony, tak, wrócił, mówi, co robicie? Czemu chcecie z tym walczyć? Do dzisiaj są manifestacje, czerwone flagi idą po rzymskich miastach. Partia ta socjalistyczna ma dużo
tak, członków. No, był taki bardzo fajny z Fernandelem, zdaje się, seria filmów o księdzu, tak? Gdzie między innymi udał się Peppone właśnie, gdzie między innymi się udali na wycieczkę do Rosji.
I tam
właśnie była ta pokazana. No to zresztą Polakom nie trzeba mówić, jak to naprawdę wygląda, szanowni państwo. Wydaje mi się, że wszyscy wiecie
dokładnie. Znamy, my to już znamy.
Tak.
Przerabialiśmy, a niestety no, pamięć historyczna, społeczna jest bardzo krótka. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, kto jest z nami.
Halo.
Tak, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja pierwszy raz dzwonię, to może taki stremowany jestem z Oświęcimia Antoni.
Witamy, panie Antoni.
Ja serdecznie pozdrawiam ojca i pana Święczkowskiego. I chciałbym w takiej kwestii powiedzieć coś takiego, bo ja słuchałem wczoraj w telewizji mainstreamowej, mówione było, tam występował pan Jędrysek Orion i pokazywał właśnie, jak to Polska ma bardzo małe zasoby zbiornikowe, to jest w kwestii naszego bycia, nie? Zasoby zbiornikowe, gazowe, a na przykład i nawet Czesi, Słowacy tacy mali, inni wszyscy mają dużo więcej, a dzisiaj w programach innych pokazują pan Szcześniak, inni mówią o takich rzeczach, że gdzie tam my mamy 2 miliardy, coś, mamy zapasów tak, że aż nie wiadomo co. A przecież i tam, jak była ta właśnie wypowiedź na konferencji takiej, gdzie pan Jędrysek mówił, to i no chwileńkę puszczono, zatrzymano to i już dalej nie puszczano w ogóle.
No to jest, szanowni państwo, to jest potwierdzenie tego, co mówiłem. Tworzenie fałszywej rzeczywistości. Osoby, które interesują się bezpieczeństwem energetycznym, wiedzą o tym, że Donald Tusk doprowadził w tym zakresie także Polskę do degrengolady. Przecież najważniejsze, oczywiście oprócz zbiorników gazu, ale także ropy naftowej i tak dalej, i zbyt małej ilości, to wiadomo od co najmniej 2006-2007 roku, kiedy podjęto decyzję o rozbudowie tego aspektu zapasów strategicznych państwa. Natomiast pamiętajmy o gazoporcie, szanowni państwo. No przecież rozwiązaniem między innymi problemów z dostawami gazu czy szantażem energetycznym rosyjskim miał być gazoport, który jest opóźniony o kilka dobrych lat, szanowni państwo. I co? I czy przy okazji tej afery teraz z wstrzymaniem dostaw do Polski gazu mówi się o tym? Nie, znowu się opowiada, szanowni państwo, dyrdy mały, że w przyszłym roku na wiosnę już gazoport ruszy, podczas gdy mamy z afery podsłuchowej rozmowę osób z kierownictwa PGNiG, którzy prywatnie sobie mówią, kiedy tak naprawdę gazoport może zostać otwarty, jeżeli Włosi jednak dokończą tę inwestycję. No to, szanowni państwo, to jest przykład już całkowitego, jak gdyby, braku dbania o interes strategiczny Polski w zakresie zapasów strategicznych, w zakresie energetyki. Jeżeli chodzi o zbiorniki podziemne, to ja nie mogę za dużo mówić, bo to są kwestie, które znam z uwagi na to, że byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mogę powiedzieć, że nie za bardzo wierzę, to delikatnie mogę powiedzieć, nie za bardzo wierzę, iż te zbiorniki są pełne. One zapewne są pełne na papierze.
Bo to, że są, to są, ale czy są pełne?
Tak, no jest ich niewiele, miało być dużo więcej, ale to na papierze mogą być pełne, natomiast tak naprawdę podejrzewam, gdyby zrobić kontrolę, bo to nie są takie zbiorniki, szanowni państwo, jak wam się wydaje, że są jakieś metalowe zbiorniki, gdzie jest magazynowana gaz czy ropa naftowa, to są po prostu olbrzymie podziemne, i powiedzmy sobie, jaskinie, jamy i tak dalej. Dużo by tłumaczyć na ten temat.
Tak, to nowa audycja by była.
To myślę, że pan profesor Orion Jędrzysek by państwu dokładnie to wyjaśnił.
On na pewno się zna na ten
temat. Zna się, bo rozmawiałem z nim wielokrotnie na ten temat, także na temat gazu łupkowego, więc tutaj jak gdyby nasze poglądy są bardzo zbieżne.
Nie wiem, czy mamy telefon. Halo?
Halo, halo.
Tak, witamy. Kto jest z nami?
Jeszcze ja na sekundkę, Antoni, tak. Jestem Antoni z Oświęcimia. Ja bym tylko jeszcze raz na momencik o tym powiedział, bo tam to było takie istotne, jak ja na tej konferencji, pan Jędrysek mówił, profesor, to pokazywał malutką zasobność Polski właśnie w tych zbiornikach, czy one będą pełne, czy puste, ale jaka jest mała w stosunku do wszystkich innych krajów obok. A tu się nam tłumaczy tylko, że tam miliard, 2 miliardy mamy zapasu i tak ogólnie się to mówi, a tu jest pokazywał przecież, jakby to źle mówił, to na pewno był pan Jędrysek, profesor, oskarżony, a on pokazywał wykres i ta konferencja była krótko i za chwilę skończono i już, nie? No, tak to wyglądało. No
tak, właśnie mówię o tym, że media mainstreamowe i rząd przekazuje informację całkowicie sprzeczną z rzeczywistością, akcentując inne elementy. Jeżeli popatrzymy na ilość tych zbiorników i umiejscowienie zresztą tych zbiorników, to musimy sobie zdać sprawę, że one w oczywisty sposób nie zapewniają odpowiednich rezerw strategicznych państwa na wypadek zagrożenia. Tak? Natomiast media prorządowe będą to przedstawiać inaczej. I tak przedstawiałem, szanowni państwo, i wielu fachowców, specjalistów poddaje się takiej narracji, dlatego że wielu z nich funkcjonuje w tym obszarze, szanowni państwo. Jeżeli spróbujecie znaleźć fachowca, eksperta w jakimś zakresie, powiedzmy sobie, energetyki, gazu, energetyki jądrowej czy węglowej, który nie jest powiązany z różnym lobby, nie dostaje pieniędzy na granty, na badania, nie jest zatrudniony jako ekspert, członek rady nadzorczej.
To się nie liczy, prawda?
Tak, to się liczy, ale bardzo trudno znaleźć takiego eksperta.
Nie ma takiego.
Dlatego, że większość w jakiś sposób, z uwagi na to, jak polskie środowisko naukowe, o czym mówiłem wcześniej, wygląda, jest w różnego rodzaju relacjach biznesowo-towarzyskich z różnymi lobby, tak? To jest to odwieczne pytanie, co jest zdrowsze, margaryna czy masło, czy kawa, czy herbata, tak? W zależności od tego, jaki ekspert, przez kogo promowany, będzie udzielał odpowiedzi w telewizorze czy w radiu, taka będzie odpowiedź, tak?
A prywatnie ja niczego nie jem, ani tego, prawda? Tak powiem, że jestem zdrowy.
Tak.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Za chwilę będą telefony. Ja przypomnę, nasz gość, pan Bogdan Święczkowski, Stan Bezpieczeństwa Państwa teraz i przyszłości. Rozmawiamy, pan minister będzie również w drugiej części w Radio Maria. Mam jeszcze takie jedno pytanie, żeby mi nie umknęło. Jak pan ocenia teraz naszą scenę polityczną, ktoś mówi, że estradę, lepiej mówić, ale mi chodzi o ten ruch na prawicy, to połączenie sił. Bo wiemy, że pan był ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale jest pan też blisko do Solidarnej Polski. Mamy Sprawiedliwą Polskę, klub. No i to się nawiązało, związało, prawda, to porozumienie wyborcze Są już wspólne listy na Śląsku. Jak pan to widzi? Myślę, że pozytywnie bardzo.
Czyli ja się bardzo cieszę, że środowiska patriotyczne integrują się. Oczywiście nic nie jest łatwe. To nie do końca jest tak, że wszystko jest dogadane, że wszystko jest w porządku. Sam jestem, ale nie chcę o tym mówić, ofiarą też jak gdyby pewnych rozgrywek w tym zakresie. Natomiast ja z tego powodu się bardzo cieszę, gdyż uważam, że silna prawica będzie miała możliwość przejęcia w Polsce władzy i środowiska patriotyczne, dogadawszy się, będą dysponowały takim gronem ekspertów w każdej dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego, aby nie powtórzyć błędów, które zdarzyły się w latach 2006-2007, kiedy byliśmy u władzy, i te błędy się przecież zdarzyły. No nie możemy ukrywać tego, że takie sytuacje miały miejsce i musimy zrobić wszystko, żeby one się nie powtórzyły.
Przy czym to były błędy, ja nie chcę być adwokatem takim, nie, ale błędy wynikające z tego, że ta władza się czegoś uczyła, prawda?
Jasne. Ale teraz nie powinniśmy,
nie to, że chowała, ukrywała.
Teraz nie powinniśmy się uczyć. Teraz, jeżeli dojdzie do ewentualnej zmiany władzy, to myślę, że już nie będzie czas nauki, tylko czas realizacji sanacji państwa. Bo czasu mamy coraz mniej, aby Polska stała się państwem bezpiecznym. W moim przekonaniu ten scenariusz mówiący o zagrożeniu rosyjskim na przykład, to jest 10-12 lat. Mamy czasu, żeby umocnić państwo, doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy się czuć bezpieczni i Rosja czy żadne inne państwo nie będzie w stanie nam zagrozić realnie.
Czyli to jest taki 26 rok. Też sanacja państwa i 13 lat.
No proszę ojca, zbieg, porównania historyczne
zbieg dat
mogą się pojawiać.
Mogą się pojawiać. Mamy telefon chyba jeden z ostatnich już tej części audycji. Bardzo prosimy.
Halo?
Halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie pytanie. Czy jest taka możliwość prawna, żeby naród jako suweren złożył pozew do sądu przeciwko Tuskowi i Platformie Obywatelskiej za zniszczenie kraju? Czy nie można by zorganizować akcji do zbierania podpisów, żeby ten pozew można było złożyć do sądu, a poza uznaniu, prawda, winy Platformy Tuska, żeby usunąć ten rząd i nie czekać aż do wyborów, żeby przyspieszyć ten ratunek dla Polski? Dziękuję.
Panie Elżbieto, dziękujemy, pozdrawiamy, panie ministrze.
No niestety nie ma takiej możliwości. Pamiętajmy, kiedy została uchwalona Konstytucja Rzeczpospolitej, przez kogo została uchwalona, kto był promotorem tej konstytucji, która w tej chwili obowiązuje. Przecież pamiętajmy, że Aleksander Kwaśniewski, tak, czyli bardzo mocny beton postkomunistyczny. W związku z powyższym nie ma takiej możliwości prawnej. Oczywiście różnego rodzaju pozwy można składać, natomiast realnie wygranie jakiegokolwiek procesu jest nieprawdopodobne. A powtarzam, no, Donald Tusk, przewidując swoją przyszłość, ucieka pod parasol Unii Europejskiej i immunitetu europejskiego, więc bardzo trudno będzie w odpowiedni sposób rozliczyć poszczególnych kierowników, ministrów, czy też innych urzędników, którzy przez ostatnie 7 lat w pewnych aspektach życia publicznego zrobili to, co zrobili. Tu są różnego rodzaju pomysły. Eksperci mówią, że po zmianie władzy można by różnego rodzaju specjalne sądy wprowadzić. Oczywiście nie nazwane specjalne, bo to źle się kojarzy, ale czy trybunały, które by przy uproszczonej procedurze rozliczyły niektórych urzędników, czy tak zwanych fachowców czasów Donalda Tuska.
No, tylko przy czym już trzeba o tym delikatnie mówić, bo niektórzy będą już wykorzystywać, prawda, że już...
Ja mówię tylko o niektórych ekspertach.
Tak, PiS nie otrzymał władzy, a już mówi o Berezę kartuską wybudować.
Ja oczywiście mówię o działaniach tylko i wyłącznie w ramach prawa
ale
europejskiego.
Ale tak złośliwi przeinaczają.
Dlatego dobrze, że ojciec wspomniał, to trzeba wyjaśnić. Ja mówię, że takie pomysły się pojawiają. Te pomysły nie są przecież, niekiedy nie muszą być złe. W wielu państwach, na przykład w RPA komisja, która powstała po upadzie apartheidu pod kierownictwem arcybiskupa Tutu, przecież osiągnęła bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozliczenie różnego rodzaju efektów tamtej władzy. Więc trzeba w ramach prawa zastanawiać się, w jaki sposób doprowadzić do możliwości rozliczenia, bo przecież ja nie twierdzę, że te osoby są winne jakichkolwiek przestępstw. Być może niezawisły sąd, trybunał te osoby całkowicie uwolni od odpowiedzialności za różnego rodzaju zaniechania czy przekroczenia prawa, jeżeli by one miały miejsce. Po to muszą być niezawisłe sądy. I to jest podstawa demokracji. Nikt w Polsce nie planuje ani nie ma zamiaru zrezygnować z podstawowych zasad demokracji.
Ale żeby właśnie było na zasadzie, że taka możliwość realna istnieje.
Tak jest.
Że nawet po zakończeniu jak najbardziej mocnej, wpływowej władzy jest możliwość, żeby tą władzę zweryfikować.
Nikt nie jest bezkarny. Tak. Nikt nie jest bezkarny, bo to też jest podstawa demokracji.
I także Bóg i historia, prawda? Zostaje, że pan...
To właśnie przestaje już być demokracja, tylko to są już elementy władzy autorytarnej. Zresztą niektórzy oceniali niektóre zachowania Donalda Tuska jako taką kryptowładzę autorytarną, realizowaną poprzez instytucje demokratyczne.
Chociaż inne były słowa, inne padały zapowiedzi. Zresztą tak na gorąco można sobie powiedzieć, na czym polega telewizor, radio, prasa, wszystko przyjmie. Można powiedzieć przez publikatory, wszystko. Pamiętaliśmy a propos Smoleńska, o ziemi przekopanej, prawda? Do jednego metra.
No ja dokładnie i teraz ta pani będę pamiętał premierem, to, co pani marszałek Kopacz opowiadała o sekcjach zwłok, w których uczestniczyli polscy fachowcy, to też o tym się zapomina.
Obranych zwłokach.
A przecież tak naprawdę sekcje zwłok odbywały się bez udziału polskich patomorfologów, bez polskich lekarzy sądowych. Więc to świadczy tylko albo o tym, albo, że pani Ewa Kopacz świadomie kłamała. Świadomie kłamała i to mówię z pełną odpowiedzialnością.
Albo była przerażona
i wiedziała, że albo po prostu nie znała procedur, nikt nie poinformował, jakie są procedury i nie wiedziała, jak naprawdę to wyglądało i wydawało jej się, że tak mogło być. Tak? Czyli nieświadomie przekazywała informacje nieprawdziwe. To też jest możliwa odpowiedź, tylko że to źle świadczy o polityku, który ma być prezesem Rady Ministrów.
Premierem
osobą, rządu. Która ma rządzić Rzeczpospolitą.
No, zakończyliśmy teraz takim no, przykrym przykładem, no ale czyli co wtedy robiła? Chodziła, udawała, że tam nie zna miejscu, gdzieś w tych piwnicach, w tych sekcjach?
Ja nie wiem, co Ewa Kopacz robiła, ona sama powinna powiedzieć, bo jak na razie tylko oświadczyła, tylko że co robili Rosjanie. Kto brał przy czynnościach służb rosyjskich, nie słyszałem opowieści.
Dawała słowo, że była, widziała.
Nie słyszałem opowieści Ewy Kopacz o tym, w jaki sposób te informacje weryfikowała.
Tylko mówię, że Smoleńska również się mieści w ocenie stanu bezpieczeństwa państwa polskiego.
Przede wszystkim to jest jeden z głównych elementów.
Oczywiście. I tym elementem, tym wątkiem kończymy Smoleńskim. Zapraszamy naszych słuchaczy już po 21.30 do Radia Maria. Dziękuję naszemu gościowi, pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poświęcił nam teraz prawie ponad półtorej godziny czasu. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy i zapraszamy naszych słuchaczy i pozdrawiamy.